Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Papież jest na rekolekcjach w Arici pod Rzymem. Dziś wraz ze swymi współpracownikami rozmyślał nad potrzebą słuchania opinii innych ludzi. Więźniowie z Mediolanu napisali do Franciszka list. Proszą, by modlił się za nich, by potrafili wyjść z niszczących ich uzależnień. Proces kanonizacyjny męczenników z indyjskiego stanu Orissa nabiera tempa. Witam 6 marca i zapraszam na aktualności. Papież Franciszek jest od wczoraj w Arici pod Rzymem, gdzie uczestniczy w 5-dniowych rekolekcjach. Z nim jest tam jego 74 współpracowników z Kurii Rzymskiej. Razem odmawiają brewiarz i wysłuchują codziennie 2 medytacji. Głosi je włoski franciszkanin ojciec Giulio Michelini. Rano zachęcał on uczestników rekolekcji do refleksji nad opinią, jaką wyrażają inni ludzie. Nawiązał też konkretnie do propagowanego przez Franciszka rozeznawania.
Na podstawie jakich kryteriów dokonuję rozeznania? Czy kieruję się porywami? Pozwalam, by górę wzięło przyzwyczajenie. Stawiam siebie, moją własną korzyść ponad Królestwem Bożym i innymi ludźmi. Czy też słucham głosu Boga, który jednak przemawia w sposób pokorny?
Papieski rekolekcjonista przypomniał wyznanie wiary Piotra. Stwierdza on, że Jezus jest Mesjaszem, bo objawił mu to ojciec. Wyciągając wnioski z tego ewangelicznego wydarzenia, ojciec Michelini zachęcił papieża i jego współpracowników do uważnego wsłuchiwania się w głos innych ludzi.
A czy my mamy w sobie tyle pokory, by słuchać się nawzajem, bacząc na nasze uprzedzenia, uważając, by przyjąć to, co Bóg może nam powiedzieć przez skromny głos drugiego człowieka? A może słuchamy tylko tego, co my mówimy do innych?
Czekamy na ciebie jak na brata, piszą do papieża osadzeni z więzienia San Vittore w Mediolanie. Franciszek odwiedzi je 25 marca w czasie jednodniowej pielgrzymki do tego miasta. W programie przewidziano spotkanie i obiad z osadzonymi. Cała wizyta w zakładzie karnym ma trwać ponad 2 godziny. Drogi Franciszku, szczerze mówiąc, nie jestem osobą wierzącą, ale proszę cię o modlitwę za mnie i moją rodzinę, by Bóg przywrócił nam poczucie sensu życia i utracony pokój, pisze do papieża Iwan. Z kolei Massimo wyznaje mu, że okradł ze spokoju własną mamę i zabił nadzieję, jaką pokładał w nim ojciec. Będący muzułmaninem Mustafa dziękuję Franciszkowi, że między ludźmi nie robi różnic ze względu na rasę czy wyznawaną przez nich wiarę. Prosi też papieża, aby modlił się za więźniów, aby potrafili wyjść z niszczących ich uzależnień. Proces kanonizacyjny męczenników z indyjskiego stanu Orissa nabiera tempa. Wkrótce zebrana dokumentacja dotrze do Watykanu. Poinformował o tym kardynał Oswald Gracias, który w Indiach stał się niepisanym rzecznikiem ich rychłego wyniesienia do chwały ołtarzy. Mowa o chrześcijanach, którzy w czasie pogromu w 2008 roku woleli wybrać śmierć niż wyprzeć się Chrystusa. Z rąk hinduistycznych fundamentalistów zginęło wówczas 100 osób. Zniszczono ponad 6 tysięcy domów oraz prawie 400 kościołów i miejsc kultu. Nasi bracia oddali życie za Jezusa, broniąc do końca wartości, w które wierzyli. Wiedzieli, że przechodząc na hinduizm mogliby przeżyć, ale woleli zginąć niż zanegować swą wiarę. Podkreśla pracujący w Orissie ksiądz Aya Singh. Wskazuje zarazem na ogromną świadomość dokonywanego przez nich wyboru, a także na to, że krew męczenników już przynosi owoce chociażby w postaci nowych powołań. Słyszałem świadectwa chłopców, którzy mówili, że wstąpili do seminarium umocnieni właśnie ich przykładem, dodaje hinduski kapłan. Faza diecezjalna procesu kanonizacyjnego rozpoczęła się przed rokiem. Prefekt Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów wyraził poparcie dla szybkiej beatyfikacji męczenników z Orissy i zapewnił, że sprawa będzie miała w Watykanie szybki przebieg.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
zawodu jest leśnikiem, z zamiłowania myśliwym, z powołania jezuitą i misjonarzem. O tym, jak te trzy drogi się spotkały i co z tego wynikło, usłyszymy w rozmowie Adrianny Sierocińskiej z księdzem Tomaszem Nogajem. Na te wieczorne spotkania z misjami w tle zapraszamy Państwa na antenie papieskiej rozgłośni przez kolejne tygodnie, zawsze w poniedziałek.
Na misyjnym szlaku z księdzem Tomaszem Nogajem, jezuitą.
Od 23 lat jest ojciec jezuitą. Jak odkrywał ojciec swoje powołanie?
Bardzo cieszę się, że mogę podzielić się swoim doświadczeniem tego życia najpierw w rodzinie i to bardzo podkreślam zawsze. Moi rodzice są bardzo kochającymi ludźmi i życie, które dali sześciorgu dzieciom, okazuje się, że jest niezwykłym przekazem miłości i tam, myślę, pod okiem rodziców i przy moich braciach i siostrach, wzrastając razem, też do kościoła uczęszczając, na różne spotkania, we wspólnocie młodzieżowej, człowiek rósł i doświadczał troski drugiego człowieka. U początków mojego powołania zakonnego mogę wymienić kilku moich współbraci w mojej rodzinnej miejscowości w Starej Wsi. Tam byłem ministrantem, a więc czas szkoły podstawowej i średniej. Ci nowicjusze, którzy przechodzili przez nowicjat przez kolejne lata, jakoś tak człowiek cały czas przypatrywał się temu, widziałem, co się dzieje też po tej drugiej stronie muru klasztornego, w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia, w ogrodzie ojców jezuitów. Wielkim przykładem byli dla mnie bracia zakonni. Moje powołanie, takie pierwotne powiedziałbym, było właśnie do bycia bratem zakonnym. I wstępując do zakonu, myślałem o tym, że raczej będę bratem zakonnym. Moje powołanie dopiero przemieniało się, ewoluowało, można powiedzieć, w trakcie nowicjatu i tam podjąłem decyzję o tym, że będę szedł w kierunku kapłaństwa, żeby też bardziej zrealizować te zdolności, możliwości, talenty, którymi Pan Bóg obdarzył na polu kapłańskim, a więc w posłudze sakramentalnej w przyszłości. Na tym etapie dziecka i troszkę takiego właśnie dorastającego chłopaka i cały czas miałem kontakt z moimi dwoma wujkami, którzy byli jezuitami, jeden bratem, drugi kapłanem, obydwaj na misjach w Zambii. Brat Tadeusz przez 19 lat w Zambii pracował, ojciec Michał przez 44 lata i kiedy przyjeżdżali co kilka lat do Polski, zawsze spotykaliśmy się w tym gronie rodziny, słuchaliśmy tych ich opowieści bardzo niezwykłych o tym dalekim świecie, w ten czas jeszcze niewyobrażalnym dla mnie. Opowiadali o budowaniu kościołów, o spotykaniu się z ludźmi, poznawaniu innej kultury i to fascynowało. To jest ten taki wątek troszkę misyjny, troszkę właśnie mój zakonny. Natomiast czas szkoły średniej to czas mojego technikum leśnego. Jestem leśnikiem z wykształcenia. Kocham to, co jest nie tylko w lesie, ale też i w książkach zawarte o całym tym środowisku naturalnym, o tym, o czym pisze też Franciszek w Laudato Si. Cudowne rzeczy odnośnie spotykania Boga w przyrodzie, w drugim człowieku, a więc w całym tym stworzonym świecie. Ten czas właśnie 5 lat szkoły średniej to też taki czas rozeznawania mojego przyszłego zaangażowania w życiu, być leśnikiem, być myśliwym. Tam też jednym z przedmiotów było właśnie łowiectwo. Bardzo mnie to zafascynowało. Miałem kilku starszych kolegów, którzy pasjonowali się tym właśnie. Mój przyjaciel prowadził mnie też w całe to środowisko męskiego wymiaru, jakby poszukiwania tej przygody, radości płynącej z bycia razem ze sobą nawzajem. Więc to wszystko było takie fascynujące i trochę było szkoda zostawić. Pod koniec mojego technikum zastanawiałem się mocno, co teraz z sobą zrobić. I przyszedł czas pielgrzymki do Częstochowy, gdzie przez 11 dni z Rzeszowa do Częstochowy walczyłem z sobą w takim duchowym wymiarze, czy zostać w tym, co kocham, czy to wszystko Panu Bogu oddać, licząc na więcej. I Pan Bóg jakoś tak niesamowicie pociągnął, że zostaw to, co masz, ja ci dam jeszcze więcej w przyszłości. I w ten czas zrodziła się myśl, żeby wstąpić do zakonu jezuitów.
Co było takim mocnym impulsem? No bo myślę sobie, że Pan Bóg musiał bardzo mocno zaingerować, skoro postanowił ojciec zostawić swoją pasję, o której mówił ojciec, że ją kochał, i zaufać Panu Bogu. Czy to była ta silna wiara, którą przekazali ojcu rodzice?
I trochę taka czarna dziura. Po prostu rzucić się na całość, no w ręce Pana Boga. Moje młode lata, a więc więc to dzieciństwo, czas młodzieńczy, dorastania, to było cały czas właśnie kwestia ewangelizacji, a więc wychodzenia na zewnątrz do drugiego człowieka i samemu zmaganie się z tym, czym jest modlitwa, moje spotkanie z Panem Bogiem, czym nie będzie stać na coś więcej, czy dam radę unieść to, o czym tak dobrze opowiadam innym, już jako młody chłopak. Jako 17-latek przeżyłem 5 dni w milczeniu podczas rekolekcji z jezuitami, więc to był taki bardzo duży, mocny, duchowy kop, można powiedzieć. Te 5 dni w milczeniu też niesamowicie człowieka otwierają na ten wewnętrzny świat, tego, co jest w nas w środku. Potem ta pielgrzymka taka bardzo mocna, z takim ogromnym zawierzeniem Panu Bogu, przez ręce Matki Bożej, tej właśnie miłosierdzia, u której stóp cały czas, w każdy wtorek na nowennie jakoś tam klękałem. I teraz no pytanie, czy wejść w świat małżeństwa, rodziny, pasji, zawodu, a więc tego wszystkiego, co jest takie fascynujące od strony serca, pragnień, tej pasji, czy pójść w taką stronę zawierzenia Panu Bogu, rezygnacji na konto czegoś, co jest jeszcze zupełnie dla mnie misterium, nieznane, czymś absolutnie no, niewyobrażalnym, gdzie mnie Pan Bóg zaprowadzi. Ja lubię tajemnice, niesamowicie lubię odkrywać tajemnice i chyba to przeważyło o tym, że Pan Bóg jako tajemnica, jako to misterium pociągnął mnie do tego, żeby go odkrywać jeszcze bardziej.
Długo się ojciec zastanawiał nad tym, jaki zakon wybrać, czy od początku było jasne, że to będzie towarzystwo Jezusowe.
Nie wyobrażałem sobie nigdzie indziej swojego życia i rzeczywiście, jak wstępując, przełożony zapytał o to, czy pójdę gdziekolwiek indziej, gdyby mnie nie przyjęto do zakonu. Wiedziałem, że ani wtedy, ani później, nigdy i nigdzie indziej do żadnego innego zgromadzenia, ani zakonu, czy do seminarium. Dlatego, że wychowałem się tam właśnie u stóp Matki Bożej nowicjackiej zakonu jezuitów. Znałem to od ogródka. W tym ogródku pracowałem z jednym z braci zakonnych. Pokazywał mi właśnie swoją pasję, tę ogrodniczą. Drugi brat zakonny pokazywał stolarstwo. Cudowne rzeczy robił dla kościoła, zakrystii, dla naszej kaplicy domowej. Brat Furtian, no to byli mistrzowie życia zakonnego. Po prostu dzisiaj nie mamy tych braci. Bardzo mało powołań na braci. I to tak bardzo jakoś fascynowało, pociągało też, co tam się kryje za tym. Troszkę w inną stronę poszedłem, chociaż w tym samym zakonie, jako kapłan. Cały czas mam wielki szacunek dla braci zakonnych, dla tych właśnie najstarszych powołaniem kapłanów. To są takie rzeczy, które jakoś tak się cały czas składają na ten wymiar takiego świadectwa zakonników, którzy nie szukają powołań, ale świadczą sobą. I to rzeczywiście na mnie tak podziałało.
Wspomniał ojciec o wątku misyjnym, czy to powołanie do bycia misjonarzem rozwijało się równolegle z tym powołaniem, pragnieniem bycia zakonnikiem, jezuitą, czy do czegoś ojca ciągnęło bardziej?
Moje powołanie jest powołaniem misyjnym, absolutnie, i to takim na zewnątrz, więc w wymiarze oczywiście wychodzenia do każdego drugiego człowieka, obok siebie i tak dalej, ale te misje afrykańskie jakoś tak od początku były najmocniejsze i od nowicjatu oczywiście o tym mówiłem przełożonym, przełożeni, troszkę z przymrużeniem oka, jak to na młodego zawsze patrzą. Oczywiście czas nowicjatu to nie czas wyjazdu na misje żadne, więc z góry było wiadomo, że 2 latka będą na miejscu. Potem czas studiów filozoficznych. Pod koniec właśnie tych pierwszych 5 lat pojawiła się informacja o tym, że przed nami teraz 2 lata takiej próby, my to nazywamy magisterką w naszym takim zakonnym języku. I w ten czas przełożony zaproponował wyjazd do Nowego Jorku, do szkoły, po to, żebym się pouczył języka, popracował w szkole w zupełnie innych warunkach, skoro mam takie jakby zapędy w kierunku misji, i prosił, żebym utrzymywał kontakt z misjonarzami w różnych miejscach świata, ucząc się języka i modląc się za misję. Te 3 warunki postawił mi, więc spełniłem wszystkie 3 warunki. Języka nauczyłem się jeszcze w Polsce, potem kontynuowałem w USA, w Nowym Jorku, ucząc w szkole jednocześnie, utrzymywałem kontakt z misjonarzami i modliłem się za misję. To były te 3 rzeczy, które jakoś tak były gorące, gorące w moim sercu. I pod koniec jeszcze ciekawa rzecz, w pierwszym roku mojej pracy właśnie już po filozofii, właśnie tam w Nowym Jorku, przełożonemu bardzo wiele opowiadałem o tych misjach. I to były takie moje pierwsze dni i tygodnie. Jeff, który dzisiaj już jest w niebie, powiedział w ten czas do mnie tak: Tomek, przez pierwszy rok masz zakaz mówienia o misjach. Masz się skoncentrować na pracy i na swoim zaangażowaniu tutaj, a w drugim roku będziemy co miesiąc rozmawiali o twoim pragnieniu misyjnym, co było fantastycznym rozwiązaniem. Trochę zamknął mi usta na 1 rok, ale w drugim roku rzeczywiście co miesiąc miał swój kajecik i w tym notesiku zawsze wracał do tego punktu, a jak tam misje? Po czym na końcu mojego pobytu w Nowym Jorku, tej pracy właśnie w szkole, która zostanie na zawsze fantastycznym wspomnieniem, cudownym doświadczeniem właśnie pracy za granicą, Jeff przekazał mi informację o tym, że jeśli chce, to on kupi mi bilet do Zambii, żebym wreszcie zobaczył na własne oczy, jak wygląda ta Afryka, o której śnię, marzę i tyle mówię. I jestem tak bardzo do niej przekonany. Tak się stało. Wyposażył mnie oczywiście jeszcze w komputer na drogę i pojechałem do Zambii. Tam lądując po prostu łzy radości. Jak człowiek zobaczył to, o czym czytał, śnił, marzył, rozmawiał, słuchał. Przez tyle lat i wreszcie spełniło się. To pierwsze lądowanie pamiętam jak dzisiaj. Po prostu coś niesamowitego. Motyle po prostu. To jest to. To jest ten wątek. I ta ogromna radość 2 miesięcy bycia w warunkach zambijskich. Ojciec Michał Szuba, który jest właśnie moim wujkiem, był tam w ten czas. Obwiózł mnie po całej Zambii. Pokazał najstarsze placówki. Te takie sprzed 100 lat. Stare, które już nie funkcjonują dzisiaj, a które kiedyś były kwitnącymi misjami. Dzisiaj jezuici zambijscy i z różnych innych prowincji, którzy tam pracują, przenieśli się do innych miejsc. Niektóre placówki oddali diecezji, w niektórych wciąż pozostali, a inne zostały niestety opuszczone z różnych względów i też tam walk po drodze i tak dalej. Więc to są takie stare misje. Cudownie to wszystko mi pokazał. Miałem okazję płynąć rzeką Zambezi, na której krokodyle były kilka metrów od nas i cudowne chwile spędzone z misjonarzami i Polakami i z różnych krajów, którzy tworzyli fantastyczną ekipę właśnie w tej międzynarodowej misji zambijskiej ze Słowenii. Z Niemiec, z Polski, z Australii, z USA, z Kanady. Niesamowita współpraca i na tym polu misyjnym, która jest dla mnie świetną perspektywą na przyszłość. Jak to robić?
Ale zanim został ojciec misjonarzem już tak w pełnym wymiarze i na dłużej, minęło jeszcze trochę lat. Co ojciec robił, czym zajmował się w zakonie, zanim trafił do Sudanu?
Wspomniałem o tej pracy w Nowym Jorku. To był taki niesamowity czas uczenia się jeszcze języka, a jednocześnie uczenia w szkole. Szkoła Nativity w Nowym Jorku gromadziła około 60 uczniów. To była męska szkoła, tak jak nasze gimnazjum. Klasy bardzo małe, gdzie uczniowie pomagali sobie nawzajem. To było niesamowite doświadczenie, gdzie starsi pomagają młodszym pod okiem nauczyciela. To było jedno z takich moich dużych doświadczeń i też kroków w przód w kontekście edukacji tej amerykańskiej, też tej naszej jezuickiej, jak przekazywać w najlepszy sposób wiedzę, testując różne modele i tak dalej. Potem właśnie powrót do tej rzeczywistości studiów, a więc kolejne 3 lata to już Irlandia i tam zaangażowanie w chórze parafialnym, gdzie podczas studiów teologicznych nie ma zbyt wiele czasu ani nawet na sport czy na różne inne rzeczy. Troszkę próbowaliśmy właśnie raz w tygodniu chociaż z kolegami, czy to basen, czy jakaś piłka nożna. I w niedzielę wieczorem właśnie śpiewałem w chórze i grałem też na gitarze w zespole muzycznym w Dublinie w Irlandii. A potem jako diakon wróciłem do Polski i tutaj rozpoczęła się moja przygoda z duszpasterstwem młodzieżowym. Najpierw Gliwice, tam wspólnota oazowa, wspólnota potem ta na bazie naszej duchowości ignacjańskiej, nosi nazwę Magis i to były 4 piękne lata współpracy z młodzieżą. Uczyłem również w szkole, w 2 szkołach, w jednej państwowej, drugiej prywatnej i następnie byłem przez rok socjuszem magistra nowicjatu. To też taka bardzo ciekawa funkcja towarzyszenia w formacji tym najmłodszym nowicjuszom, gdzie w swojej rodzinnej miejscowości miałem okazję być jakby troszkę po tej drugiej stronie, tej już formacyjnej, gdzie nowicjusze byli tymi najmłodszymi, a człowiek towarzyszył im właśnie jako ten starszy współbrat. Jednocześnie pod okiem ojca magistra całość próbowaliśmy nawigować tej pracy w nowicjacie formacyjnej, po czym znów wróciłem do pracy duszpasterskiej we wspólnocie Magis w swojej rodzinnej miejscowości w Starej Wsi i tam miałem okazję uczyć dzieci moich rówieśników, kolegów i koleżanek z ławki szkolnej. Kolejne wyzwanie to właśnie wyjazd już na misję do Sudanu Południowego, praca w takich zupełnie już odmiennych warunkach.
O tym, jak ta praca wyglądała i jakie były pierwsze wrażenia i pierwsze spotkanie z Sudanem Południowym, będziemy rozmawiać już w kolejnej audycji. Dziś o swoim powołaniu opowiadał jezuita ojciec Tomasz Noga i bardzo dziękuję.
Dziękuję pięknie.
Rozmowę przeprowadziła Adrianna Sierocińska z Radia Rodzina, a kolejne spotkanie z misjami w tle już za tydzień. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.